Siemanko, witam w 7 odcinku Dapit Podcastu. Dzisiaj mam znamienitego gościa, bo jest ze mną Tadeusz Zieliński. Witaj, Tadziu.
Dzień dobry. Znamienitego, nie przesadzajmy.
Nie, no wiesz, ty zawsze tak mówisz, nie przesadzajmy, no ale jednak wiesz. Ja się cieszę, że cię widzę, cieszę się, że się spotkaliśmy.
Dziękuję bardzo.
Powiedz mi tak na początku, roleczkowy teraz jesteś ostatnio, nie?
Tak, ostatnio odpaliłem roleczki, z którymi mam straszne problemy, bo to jest w ogóle gra, którą ja śledzę od samego początku. Byłem wielkim fanem Rocket League'a, pamiętam, że jak Rocket League wszedł do PSN-a, to był ten moment, kiedy on wybuchł, bo tak, wpadł za darmo do PSN-a i nagle wszyscy po latach w ogóle odkryli, że piłka nożna samochodzikami jest zabawna. I jak Ubi wypuściło już, Jezu, to był 2019, tak. 20 chyba była pierwsza beta, więc wydaje mi się, że grę zapowiedzieli w 19 i to tak wyglądało, że już zaraz to mają wypuszczać, tak, że to tak przyszły rok, to się tak spóźniało i nagle wyszło w ogóle znienacka, tak, i zacząłem grać i pierwsze, co mi trafiło, to mam takiego buga, to jest prawdopodobnie coś związanego z NAT-em, z kodem sieciowym Ubisoftu, który nigdy nie był wybitny i oni tam zawsze mieli problemy z łączeniem się właśnie z tym całym NAT-em. Pamiętam, od czego to jest skrót, ale to jest tam, można sobie tam zmienić, jest zamknięty, otwarty i średni, o ile pamiętam ten NAT. I oni mają z tym zawsze problemy. Ja mam teraz coś takiego, że jak odpalam grę, to postać się porusza absolutnie płynnie. Jak jest jakikolwiek replay, jakakolwiek animacja wyświetlana przez grę, wszystko jest płynnie, ale w momencie, kiedy jadę, to mi cała geometria, tak, cały świat, cała ta arena, tak lekutko skacze. Jest taki jitter jakiś, wiesz. Mnie to oczywiście doprowadza do szału, gram mimo tego, ale co jest też ciekawe, ostatnio mi się dwa razy udało ją odpalić i wszystko było dobrze.
Okej.
I nie mam pojęcia, od czego to się bierze, bo nic nie zmieniałem w komputerze, po prostu włączyłem, było dobrze. Wyłączyłem, włączyłem drugi raz, było źle. Wyłączyłem, włączyłem trzeci raz, było dobrze.
Okej.
Po czym następnego dnia cały dzień źle. Nie wiem.
Ale jak ci... No?
Gra jest super.
Gra jest super, podoba ci się.
Strasznie mi się podoba. Czekaj, przepraszam, bo mi tutaj pinga, muszę sobie tutaj zamknąć.
W porządku. Ale co, ty tak generalnie życiowo jesteś rolkowy mocno. Słyszałem, że
ja
kiedyś kupiłeś
sobie... kółkowy.
Jaki jesteś? Kółkowy?
Jestem kółkowy, jeżdżę na monocyklu elektrycznym.
Ja wiem, a o to też chciałem jakby zapytać. Widzę, że już wiesz, wyprzedasz moje pytania, nie? Ale
na
chodziło mi o to, że ty rolki sobie kiedyś kupiłeś za komputer, który sprzedałeś.
Tak. To w wieku lat 19 sobie kupiłem rolki i jeździłem na nich chyba do 21, 22 roku życia, także tak dosyć długo na nich jeździłem.
Ale to porządne były.
I no już tak, tam oczywiście to nie były jedne, na początku pierwsze, potem zajeździłem, kupiłem następne i tak dalej. Ostatnie jeszcze do teraz leżą w piwnicy i no i to był tak, ja w ogóle przez całą moją młodość miałem zajawkę na sporty ekstremalne, do których absolutnie nie miałem warunków fizycznych, bo byłem chudy i mały, więc na przykład deskorolka była pewnie, nie wiem, 1/3 mojej wagi. Przesadzam, ale w każdym razie nie miałem do tego jakby warunków, ale miałem do tego bardzo dużo zapału. Generalnie mam raczej talent do takich rzeczy. Więc czego nie wyrabiałem siłowo, to nadrabiałem jakoś techniką. Zawsze najbardziej lubiłem właśnie jakieś trikowe takie flatlandy. Oli mi nigdy nie szło, ale jakieś właśnie takie triki bardziej, bo na deskorolce też jeździłem i to tak w 80, żebym nie skłamał, 7. Także dosyć dawno temu. I przerobiłem wszystko. Najpierw była deskorolka, w ogóle wtedy była taka, tam w Polsce się pojawiły rolery, czyli te takie płaskie deskorolki, które teraz zresztą wróciły. Takie klasyczne z lat 80. z okrągłymi kółkami, wąziutkie. Mój kolega z podstawówki miał, bo to w ogóle był znany skater, bardzo niejaki mały. On był w ogóle jednym z pierwszych takich prawdziwych polskich skaterów, miał deski od ojca, który mieszkał w Stanach, więc on w ogóle miał szerokie deski, tak? Ja pamiętam, że dostałem z Francji, mi ojciec przywiózł, pojechał tam i przywiózł mi szeroką deskę, to był jakiś krab straszny, jak się patrzy, to nie była deska, to był taki, tak jak teraz chińskie deski się kupuje, tak? To była dokładnie taka chińska deskorolka po prostu. No ale w tamtych czasach to i tak czy inaczej w ogóle było absolutne święto, to jeszcze była z Batmanem w ogóle tam. I to był mój pierwszy kontakt taki z deską, ze sportami ekstremalnymi, że tak powiem. I to już tak zostało, że później właśnie po deskorolce, na której żeśmy jeździli długo, chyba do 15 roku życia, że tam całe podwórko jeździło, jak się pierwsze skate shopy pojawiły w Polsce, właśnie w Warszawie był na Rondzie Wiatraszna, przy Rondzie Wiatraszna w Grzybkach, był taki, to był chyba pierwszy w ogóle, a potem była słynna Smolna, skate shop na Smolnej, który nie wiem, czy po dziś dzień tam chyba jeszcze coś, nie wiem, czy nie pozostało po nim. No i to wtedy całe podwórko oczywiście jeździło na deskach, kupowaliśmy sobie tam już takie bardziej przypominające te deskorolki, które mamy teraz między innymi. Nawet ostatni model, który ja miałem, to mimo że jeszcze w tamtych czasach nie było takich desek, jak teraz się na nich jeździ, takich tak wyglądających, tych klasycznych do skateboardingu, to akurat moja była jedną z pierwszych, które taką linię miały. To był Matt Hensley, H Street, do dzisiaj pamiętam. Więc to... najpierw była, potem były BMX-y, tylko na BMX-y niestety nie miałem kasy, a BMX-y są jednak kosztownym, kosztowną zabawą, bo tam trzeba te rotory, nie rotory, jakieś pegi. No, trzeba kupić rower. W tamtych czasach w ogóle nie było dostępu do części, bo to mówimy o początku 90-tych lat tak naprawdę. I potem właśnie zaczęły się komputery, więc zupełnie odpuściłem sobie sporty ekstremalne na rzecz grania na Amidze, którą sprzedałem właśnie tam w okolicach matury, kupiłem sobie rolki i jeździłem na tych rolkach, to też całe podwórko. Wtedy to był taki moment, kiedy rolki się zaczęły robić rzeczą w ogóle. Światowo się pojawiły
tam w Ameryce. To taka, powiem ci, degradacja trochę od 8 kółek, później na 4 na deskorolce, później 2 na rowerze i teraz co, jedno ci zostało?
I teraz tylko jedno, no ale prędkość teraz zwiększa.
Opowiedz, co powiedz, bo ja się w ogóle to dowiedziałem, co to jest od ciebie, to jest EUC, tak? Electric Unicycle.
Electric Unicycle, tak. Ja w ogóle zacząłem, jak wszyscy praktycznie w ogóle w tym community elektrycznym, to zacząłem od sharingów. Jak wszedł Lime do Warszawy, to zacząłem jeździć na Lime i w ogóle pamiętam moją pierwszą jazdę, że było takie, jakie to jest cudowne, że jeździć tam, naciskam. No i tak te hulajnogi były przez pierwszy rok, to jeździłem właśnie na sharingach, po czym zobaczyłem, ile wydałem na sharingi, bo Lime podsumowywał, ile kilometrów się przejechało. Bardzo dużo przejechałem tych kilometrów, więc stwierdziłem, że nie ma co wydawać pieniędzy na miejskie hulajnogi, skoro można kupić swoją. Tam jeszcze kolega przy okazji z pracy też kupował sobie. No on sobie kupił wtedy taką bardzo mocną, ja sobie kupiłem dużo słabszą, ale to była moja pierwsza z czterech, jednej nie liczę, trzech, powiedzmy, że jednej nie liczę, bo jedna była dla mojej partnerki. Mi takie klasyczne. No i tam właśnie było tak, że zaczęło się od jednej, potem była troszkę mocniejsza, potem była dużo mocniejsza, a jednocześnie w całym tym naszym community elektrycznym warszawskim i nie tylko warszawskim się zaczęły upowszechniać EUC, czyli właśnie monocykle elektryczne, które jakby to też jest, one istnieją już parę lat, tak? W sensie to już jest, zbliża się tam do 10 lat chyba nawet istnienia, jak nie więcej. Istnienia w ogóle jakby zjawiska i pojazdu, tylko że one były strasznie słabe, małe, były bardziej takim gadżetem dla biznesmenów, żeby sobie dojechać do pracy. Natomiast w pewnym momencie chińskie firmy, bo to jest zdominowane przez Chińczyków absolutnie, zaczęły, tam są cztery firmy tak naprawdę na rynku, które wypuszczają te koła i one zaczęły wypuszczać koła, które no, zaczęły mieć, powiedzmy, ekstremalne parametry. Znaczy w tym momencie, to one są podobne jakby w sumie do hulajnóg, tam VMAX tych urządzeń nie przekracza, czyli prędkość maksymalna nie przekracza 100 km na godzinę. Znaczy są, widziałem filmik, gdzie gościu jedzie w Indonezji, bo tam to jest w ogóle mega, cała Azja to jest w ogóle, jeżeli chodzi o elektryki, to jest jakiś kosmos. Ale tam to widziałem filmik, jak gościu zasuwa 140 na godzinę na hulajnodze. I wiem, że są hulajnogi, które jeżdżą powyżej 100, ale generalnie jakby te, które można kupić, to mogą jeździć do 25, bo takie jest prawo oczywiście, właściwie do 20 chyba. Natomiast tak ze sklepu cały czas z odblokowaniem da się kupić takie, które śmigają do 80, tak spokojnie. I z kołami jest podobnie, przy czym ja zupełnie nie mam w sobie, znaczy inaczej, mój demon prędkości, bo go w sobie mam absolutnie, ale potrafię go, że tak powiem, od tego mam gry. Kupiłem sobie dobrą kierownicę, mam joystick dobry, jak chcę sobie poszaleć i pośmigać, to robię to w warunkach, w których nie zrobię sobie krzywdy od tej prędkości. W związku z czym też takie koła mam, znaczy teraz mam jedno troszeczkę szybsze, drugie trochę wolniejsze, ale moje ulubione koło jedzie do 50 na godzinę najwyżej, bo potem już po prostu nie jedzie. I to też na początku, bo im dłużej się jedzie, to ta prędkość maksymalna spada, no bo koło po prostu nie wyrabia. Tak? Bateria się robi coraz słabsza, więc wiadomo, to też trzeba ostrożnie bardzo, żeby tam nie przeciążyć.
Ale też trikowo sobie jeździsz, nie?
No i właśnie ja też, bo to też jest dla mnie, zawsze mówię, że w kołach najbardziej to lubię stać w miejscu, albo jechać do tyłu, tak? I robić jakieś takie właśnie triczki, jakieś, nie wiem, podskoki z obrotem, coś tego typu. I bardzo lubię carving. I to jest jakby też, jakby o co chodzi z kołami w ogóle. Bo no. Hulajnoga to jest pojazd, taki, na którym się stoi i on cię wiezie. Koło to jest tak jak masz rolki, to jest kawałek twojego ciała. Tylko to jest kawałek twojego ciała, który działa jak cholerny Iron Man. Po prostu, rozumiesz? Myślisz i ono robi, bo na pewnym momencie to już nawet nie myślisz, po prostu twoje ciało jakby w bardzo naturalny sposób tym jedzie. Nie ma absolutnie niczego porównywalnego, jeżeli chodzi o sposób poruszania do tego, bo nic nie jest jednocześnie elektrycznym pojazdem i nartami, tak? A to jest troszeczkę to. Na nartach sam z siebie wiesz, nie pojedziesz, pojedziesz w dół, wiadomo, tak? Ale już na przykład nie zatrzymasz się i nie pojedziesz w drugą stronę w górę, a na tym spokojnie. I to możesz dokładnie zjechać z góry sobie, tak? Zatrzymać się w połowie górki i zacząć wracać do tyłu pod górę, tak? I to możesz jechać równie szybko do przodu co do tyłu, bo to nie dyskryminuje, jeżeli chodzi o kierunek. Znaczy wiadomo, że jest przód i tył, ale jakby mówię, można jechać do tyłu tak samo szybko jak do przodu.
Rozumiem. A powiedz mi, ty jesteś gadżeciarzem, czy po prostu pasjonatem sportów ekstremalnych i kółeczek?
Why not both, jak mówię, w zasadzie dobry mem. Oczywiście, że jestem gadżeciarzem i hulajnoga była gadżetem, absolutnie. Koło już nie, koło to już jest... Przy hulajnodze nie miałem poczucia jakby... Po pierwsze, w ogóle jeżdżenie, jakby uprawiania sportu ekstremalnego, może w ten sposób, mimo że tam trochę myśmy próbowali, ale to na hulajnodze jedyne, co możesz zrobić, to szybko jechać. Albo jeżeli masz jakąś taką hulajnogę do trikowania, to tam można na jednym kole, ale to na jednym kole to właściwie na jedno wychodzi. Natomiast, no, mówię, znowu wracam do tego, że jakby to koło ma tak nieprawdopodobnie uwodzący i wyjątkowy sposób oddziaływania na ciało, to jest absolutnie nieporównywalne do żadnej innej rzeczy. Ja mówię, no, jeździłem na rowerach, jeździłem na rolkach, jeżdżę na łyżwach, na nartach jeździłem, na snowboardzie. Podejrzewam, że jakbym skakał na nie wiem, na wingsuicie, to by było porównywalne, bo to też, wiesz, tam gdzieś tak masz to, że się kładziesz po prostu i lecisz do przodu, prawda? To widać, jak oglądasz filmiki, na moich to akurat tego nie było widać, ale ja też szerowałem jakieś materiały mojego kolegi, który jak się kładzie, to się naprawdę kładzie w tak jak rusza. Jest po prostu pod takim kątem nad ziemią i zasuwa, tak? I z miejsca to bardzo, bardzo, bardzo przyspiesza, bo to jest koło elektryczne, więc wiadomo, te newtonometry tam szaleją, tam jest jakieś wariactwo, jeżeli chodzi o przełożenie mocy na przyspieszenie i na prędkość. Czym tak jak mówię, znowu, mnie na przykład przyspieszanie jara, ale to nie jest mój sztik. Mnie jara w tym carving, przede wszystkim w ogóle carving, czyli właśnie jeżdżenie zakusami. Czyli tak naprawdę mówię, narty. No. Ja nie byłem nigdy narciarzem zapalonym, bardziej mi snowboard leżał. A teraz pierwszy raz w życiu mam, żebym pojechał na narty, żeby sobie też sprawdzić teraz, jak się jeździ właśnie. Już po złapaniu tego ruchu troszeczkę. Tak. I jeszcze jeden motyw tego, to mówią wszyscy. Na tym się czujesz jak superbohater.
Okej. Okay.
To jest naprawdę, to jest urządzenie Ironmana po prostu, tak? Albo Batmana.
To jeszcze ten wingsuit byś mógł spróbować wtedy, to już byś się poczuł jak ten Ironman.
No ale wingsuit jednak to nie jest prędkość do 50. Ja jestem tchórzem, powiem tak. Znaczy inaczej, może nie tchórzem. Ja nie lubię wystawiać się na zbędne ryzyko. Zwłaszcza jeżeli mogę sobie coś, użyję słowa sublimować, w sensie, wiesz, zrobić, tak? Zasymulować, powiedzmy, albo zastąpić czymś innym przede wszystkim. Jeżeli mogę tą moją chęć poczucia prędkości, nie wiem, ekstremalnego zachowania w jakiś inny sposób zrealizować. Ja 7 lat trenowałem capoeirę, która była do tego idealna, bo capoeira jest takim middle pointem pomiędzy zabawą, grą, a walką. Ja się nie lubię bić, tak? Nie mam, jakby nie pociągało mnie nigdy pójście na boks, na jakiś, nie wiem, kickboxing. Pociągały mnie ruchy i pociąga mnie fizyczność tego, w sensie, że to jest fajne dla ciała. Fajnie ciało wygląda, jak robi kopnięcie na poziomie głowy, ale jakby cała zasadzowana z tym brutalność i przemoc.
Już niekoniecznie.
I to też, wiesz, tak, jak parę razy dostałem w bańkę, bo myśmy tam sobie sparowali przecież też i sparowaliśmy też z rękawicami bokserskimi, to jest fan, tak, i to też jest przydatne bardzo moim zdaniem w życiu, tak, i to zawsze powtarzam, że dzięki temu, że dostałem w ryj parę razy na capoeirze od kolegów, przypadkiem albo nie przypadkiem, byśmy się sparowali, przygotowało mnie, jak mnie tam chcieli skroić na ulicy i to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy na ulicy się nie rozpadłem, tylko zabrałem telefon i nie dałem sobie zabrać telefonu na tej zasadzie. Okay. Więc wiesz, uważam, że takie rzeczy są w życiu po prostu przydatne. Natomiast jakby odpowiadając jeszcze tak na pierwsze pytanie, mam sobie taką żyłkę ekstremalnych doznań, bardzo mocno rozwiniętą. To samo w grach, bo też w grach te rolki to nie jest jedyna gra, nawiasem z Ubisoftu, w którą namiętnie grałem, jeżeli chodzi o sporty ekstremalne, bo Riders Republic na przykład. Steep, w którym mam, nie wiem, 100 coś godzin spokojnie, jak nie więcej. I zawsze lubiłem takie rzeczy.
Okay. Czyli te produkcje Ubisoftowe trafiają do ciebie, nie? To jest typy Raiders Republic.
Ubisoft się bawi, robi dobre gry o sportach ekstremalnych, to raz, ale to ja się nie ograniczam do Ubisoftu. Ostatnio grałem w Shredders, to się chyba nazywa. To jest taki snowboardzik, indie snowboard. Z bardzo, bardzo fajnym systemem sterowania, w którym jeszcze może ciałem jakby się obracać dodatkowo, więc jakby tak jak się na snowboardzie skaczesz, kręcisz górą i potem dociągasz nogami, tutaj dokładnie to symulujesz po prostu, że zakręcasz jakby górą. Okay. I to jest jakby cały też do trikowania system właśnie z tego zbudowany. Więc mnie takie rzeczy po prostu grzeją. Lubię takie gry, lubię gry, w których się lata, lubię gry, w których się przemieszcza. O, w ogóle, to jest też kluczowa rzecz. Ja uwielbiam gry o przemieszczaniu. Dlatego lubię open worldy, bo open worldy zwykle, znaczy inaczej, wszystkie te, które odniosły sukces, miały fajny system przemieszczania. Albo jakiś system przemieszczania, bo na przykład jeżeli chodzi o Red Dead Redemption, to nie powiem, czy on jest dobry, to jestem tak... Nie do końca dobry, ale on jest jakiś. Nawet ta płotka cholerna w Wiedźminie, ona była narowista, to nie był najlepszy koń w grach, ale, ale miała swój charakter, więc mi się nią fajnie jeździło. Tak? Miałem zabawę z tego, że to jest, wiesz, użeram się z płotką. Dużo bardziej mi przeszkadzało to, że Geraltem się sztywno chodziło, bo po grach Ubisoftu jestem przyzwyczajony do tego, że postać ma swoją wagę, powinna być taka, wiesz...
A grałeś padem, czy na klawiaturze?
Ja w open world, w ogóle w gry trzecią osobą staram się grać w napadzie, tak z reguły. Od czasu, kiedy weszły konsole, ja na konsolę znowu nie dyskryminuję, tak?
No
są FPS-y, w które grałem na padzie, na przykład to będzie zaskoczenie w Shadow Warriora drugiego, przy którym spędziłem sporo czasu. Ja w niego zagrałem może dosłownie pół godziny na myszy i klawiaturze. Jak musiałem, to grałem na myszy i klawiaturze, bo ta gra była tak perfekcyjnie dopasowana do mojego stylu grania. Jeszcze do tego ja w niej więcej ciąłem, używałem mocy niż strzelałem, więc... A miała dobry autolog jeszcze tego wszystkiego. Więc mi się w nią świetnie grało po prostu na padzie i to był mój, wiesz, weapon of choice. Ale, nie wiem, Far Cry'e, w ogóle na przykład też jest coś takiego, że w gry Activision w FPS-y lubię, w Destiny mi się podobało na padzie, w gry Ubisoftu na padzie nienawidzę po prostu. To dla mnie męczarnia. Nie jestem w stanie w ogóle trafić. Rozjeżdża mi się wszystko.
Mówisz
to
jest o takie... Far Cryach, tak?
Far Cry przede wszystkim. Tak,
no.
Ale wygrałem też, spróbowałem też grać na padzie w tego, w Rainbow Sixa i w życiu. Zatem wiesz, no jestem jednak starym Quake'owcem, tam jeszcze z pasów, tam się zaczynało w tych 90-tych latach grać na myszy, to tak zostaje.
No. A no właśnie, jak już jesteśmy, wiesz, przeszliśmy do gierek i przechodzimy do starych czasów, to ja się generalnie nie pytam moich gości o ich ksywki, ale mnie ten Zoltar zainteresował, bo tak, Zoltary to mi się kojarzą z...
No. Zgoogluj sobie, bo to od razu odpowiem. Zgoogluj sobie coś takiego, co się nazywa Battle of the Planets, albo...
Chodziło o to anime
Załoga
właśnie,
G. Tak. Załoga G, tak jest. Więc u nas na podwórku koledzy mieli ksywki. Pamiętajcie, lata 80. i mieliśmy po 5-7 lat, tak? Starsi mieli 11, powiedzmy. Więc ci 11-letni nas bezlitośnie tam w ogóle smagali po tym podwórku. No i jak wymyślano ksywki, a ja byłem najmłodszy i najmniejszy na podwórku, to żeby mnie jeszcze tam smagnąć, to mi dali ksywkę głównego złego z najpopularniejszego filmu animowanego, jaki wtedy leciał w telewizji, tak? A jedyny leciał, znaczy tam leciały dwa inne. Szuka Maja i Załoga G na tej zasadzie, nie? Więc ja byłem strasznie nieszczęśliwy na początku, a potem to jakoś przyjąłem jako, wiesz, badge of honor, tak? Jeszcze do tego wszystkiego... Była jedna osoba, jaki Karim Martusewicz, nawiasem mówiąc, znamienity muzyk obecnie, basista, tam był liderem zespołu WW przez całe lata, bardzo taka fajna postać, on był naszym sąsiadem i on był też to jeden ze starszych chłopaków i on się nade mną ulitował i zmienił, stwierdził, że nie będzie mówił Zoltar, tylko będzie do mnie mówił Zultar. Zultar się przyjął, więc ja się zacząłem zapisywać Zultar przez 2 O. To tak w giereczkach od razu jakoś tak też się przykleiło, więc to później jak w giereczkach tak używałem i się podpisywałem Zultar, to też się zacząłem tak podpisywać w Gamblerze, bo tam też każdy miał ksywkę, to były czasy, kiedy się nie pisało pod nazwiskiem, tylko się pisało pod ksywką. I tak się przyjęło. Aczkolwiek nie używam jej już praktycznie. Znaczy znaczy w grach niektórych się tam wpisuje Zoltar, wszystkie konta prawie, albo Zoltar, albo Ratlus. Bo Zoltar bywa zajęty.
Wiesz co, no ty jakby już też pracowałeś dużo na swoje nazwisko i ono jest jakby rozpoznawalne i to...
Dokładnie z tego powodu, tak? Do stopnia, że jak pracowałem w Riocie, to nawet nie byłem Tadeusz, tylko Tadek, bo wiedziałem, że Tadeusz jest zbyt skomplikowany do wymówienia, ponieważ Tadek się przyjął przez Hypera. Byłem Tadek, tak? To też to była moja taka troszkę ksywka, nie? Znaczy imię, wiadomo, ale ja sam na przykład nie... Znaczy do mnie wszyscy przyjaciele, znajomi zawsze mówili Tadziu.
Okej. Okay. Że ja do ciebie napisałem Tadziu, to nie sprawiłem ci przykrości.
Nie, absolutnie, bardzo mi miło właśnie. Okay. Jakby napisałeś do mnie w najnaturalniejszy sposób, jaki się do mnie ludzie zwracają.
W porządku. Ja też słyszałem, że właśnie Borys o tobie zawsze mówi Tadziu, i to mi się takie słodkie wydało, nie? Borys nie śpiewa.
Bardzo to lubię, bo Borys mówi to w taki sposób, że zawsze
mi się robi. To no właśnie, o tym chciałem też pogadać, bo wspomniałeś o Gamblerze i o Hyperze, bo ty przeszedłeś z prasy do telewizji, nie? Najpierw kolega cię wkręcił do Gamblera i tam...
Nie przeszedłem, bo prasa się nie skończyła. Prasa istniała dłużej niż telewizja do pewnego momentu, bo potem telewizja wróciła, prasa też trochę wróciła, bo pisałem też felietony do PSX-a też przez lata długie. Właśnie coś mi przypomniało, że muszę napisać na 25-lecie. Więc przepraszam. Zaczęło się od Gamblera. Jak pracowałem w Gamblerze, ponieważ tam, wiesz, no, community nawet, społeczność tych nerdów tamtejszych, z tamtych czasów, ona była jednak w sumie dosyć mała. Zwłaszcza w miastach, to już też wiadomo, że one się tam jakoś ten. Więc myśmy się tam, może nie tyle, że wszyscy znali, ale każdy miał wspólnych znajomych. I w związku z tym tam ludzie z Gamblera oczywiście mieli znajomych. No, Jacek Piekara pracował u nas. Oddzielna historia. Tak. Jednocześnie, wiesz, no był totalnie wkręcony jakby w ten cały świat RPG-ówek tak zwany. Czy właściwie wczesną fantastykę, jakieś właśnie tam Magię i Miecz, no fantastyka, nowa fantastyka. Ci wszyscy ludzie się znali w jakiś sposób. Widywaliśmy się gdzieś, ocieraliśmy się o siebie. Ja wtedy byłem dzieciakiem jeszcze, wiesz, miałem 19 lat i zaczynałem pisać w ogóle. Przepraszam, w momencie, kiedy się zaczęła telewizja, to już było troszeczkę później. No. Tak czy inaczej, jakby te światy się bardzo przenikały, więc w naturalny sposób jakoś też czerpano zasoby. W mniejszym stopniu nawet niż teraz, bo teraz wydaje mi się, że to się jeszcze bardziej rozwinęło, ale wtedy to było, wiesz, tak, że zdarzało się właśnie jakieś tam znajomości. Właśnie między innymi wynikało coś takiego, że Tomek Kreczmar zaproponował mi, żebym nagrał program razem z Miłoszem Brzezińskim, a jeszcze to też jest tak, że to nie był mój pierwszy program, bo pierwszy program...
Ja wiem, bo jeszcze byłeś chłopakiem na mecie.
Tak, byłem chłopakiem na mecie, to były moje pierwsze szlify telewizyjne, tak? Tam się oswoiłem z kamerą, tam zacząłem pracować z kamerą w ogóle, więc ja jakby byłem jedno też z nielicznych osób tak naprawdę, które miały jakiekolwiek doświadczenie z tym.
Więc, ale jaki ty miałeś tam look? W ogóle miałeś całkiem inny imidż niż później się zachował, nie? Miałeś przystrzyżone włosy, nie miałeś okularów?
Tak? Ja miałem w ogóle, wiesz, no, widziałem wtedy jeszcze, więc nie miałem okularów. Ale się pojawiły, jak mi się wzrok popsuł. No niestety, no właśnie teraz po COVID-zie też mi się popsuło, więc mam nowe szkła, ale teraz widzę wszystko w ogóle, widzę tak wyraźnie, że nowy świat się otworzył. No ale w każdym razie, tak, najpierw była meta to była w ogóle tak, że to Aleksy Uchański, czyli ówczesny redaktor naczelny Gamblera, mnie polecił po prostu komuś znajomemu, kto robił taki projekt, TV4 bodajże to było wtedy chyba, czy TV7, nie pamiętam.
TV4.
TV4. No i tak jak mówię, no ale to było krótko, to tam było dosłownie 4 odcinki, coś takiego, 5. Zarobiłem na tym jakieś pieniądze, dla mnie to wtedy w ogóle były, wiesz, wyjątkowe. Potem to się skończyło, zaczęła się praca w Axlu, to już w ogóle przeskok w czasie, bo to Gambler umarł w 1999, w 2000 właściwie zaczęliśmy z Aleksem razem pracę w Komputer Świat Gry, potem się jeszcze dołączył Play. No i te pisma odniosły sukces, ja wtedy właśnie zacząłem jakby robić tą karierę prasową, taką moją zasadniczą, ja się tylko i wyłącznie z tego wtedy utrzymywałem, na tym się dało wtedy zarobić duże pieniądze, takie naprawdę bezpieczne. To się w pewnym momencie skończyło, bo przyszedł pierwszy kryzys na rynku prasowym, po czym drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu w 2012 się skończył rynek prasowy, przynajmniej z mojej perspektywy. Natomiast mówię, jakoś tak w pewnym momencie, to tak naprawdę jesteśmy w 2005 roku czy 2006, bo wtedy się tak naprawdę Hyper zaczął. Pojawił się właśnie Tomek Kreczmar, który znowu no, był tam gdzieś obecny, gdzieś go tam poznałem. Miłosza też gdzieś skądś kojarzyłem, wiedziałem, że to Grabasz, tak? Moi koledzy byli też z Neo, bo to całe sąsiedztwo w ogóle, żeby było śmieszniej, to tutaj moje sąsiedztwo okoliczne, to tutaj tak 700 metrów w tamtą stronę mieszkał Gulek, tam mieszkał, o ile pamiętam, chyba Józef, czyli Gdzieś tutaj w pobliżu też mieszkał Banan, mhm. czyli Krzysiek Papliński, czyli jakby cała ta taka staroszkolne neo, te pierwsze konsole, to było tutaj gdzieś moje coś, znowu, wiesz, przenikało się, tak?
Znaliśmy się.
No i ten Tomek właśnie ściągnął z jednej strony grabarza, czyli Miłosza Brzezińskiego, który był już wtedy psychologiem biznesu i robił zupełnie inną karierę. I mnie, który byłem takim klasycznym pecetowym nerdem, on był od konsol, ja byłem od pecetów i w ten sposób powstały Rebi Terytory. A reszta niech będzie milczeniem. To nie są programy, z których ja jestem dumny, wiesz? Tak, to jest, znaczy jestem, totalnie, a z drugiej strony strasznie się ich wstydzę, jak je oglądam.
Wiesz co, ja sobie wracałem do wszystkich odcinków Review Territory jakieś, nie wiem, 2 lata temu, jeszcze super się bawiłem, nie? Gdzieś się znalazłem w ogóle
dobrze,
w internecie.
To dobrze, cieszę się, że
naprawdę, to się broni samo do tej pory.
Ale wiesz co, dla mnie ono się już nie broniło wtedy. No, w sensie, ja wtedy umierałem z żenady, jak siebie tam widziałem.
Ale natomiast... jakie ty całe pokolenie youtuberów przecież wychowałeś, wiesz o tym, no, zdajesz sobie
to jest, tak. Ale wiesz co, no, to jest jakby... To jest jedna, to, jak powiedziałem, że jestem z tego dumny. No właśnie to jest to, z czego jestem dumny. To jest to pokolenie Hypera. Ostatnio miałem taką przygodę, że ktoś do mnie podbił... Na czym to było? Ostatni Poznań... No chyba na Poznań Game Arena ktoś do mnie podbił. Tak, na PGA ostatni. Tym pierwszym po tym, swoją drogą malutkim bardzo, ale sympatycznym. Jakaś para ludzi takich, nie wiem, 30 coś lat i żeśmy zaczęli gadać i oni właśnie mówią, że oglądali Hypera i mówią, że są z pokolenia Hypera. I ja w tym momencie mi się oczy zaświeciły, bo mi to w końcu spięło jakby grupę ludzi, których ja do tego giereczkowa wkręciłem, bo to nie są youtuberzy, to nie są dzieciaki, to nie są dorośli, to nie jest jednorodna grupa, to jest bardzo szeroka, z przewagą młodych, to wiadomo, no bo jakby gry zawsze były domeną młodych tam, przez ostatnich x lat. W sumie niewiele osób, które są w giereczkowie, są starsze ode mnie, więc... nie no, bez przesady, trochę jest, ale tak czy inaczej, no jakby te gry też mają tyle lat mniej więcej co ja. One się, tak mi się złożyło w życiu, że urodziłem się w tym 76, wtedy mniej więcej się zaczęły pojawiać pierwsze gry. 80 lata, kiedy ja miałem młodość, mi się też udało akurat fartem, to jest privilege, tak? To jest klasyczny też przywilej, o którym się rzadko mówi, to jest mój przywilej. Był taki, że ja miałem na przykład komputer w latach 80, że miałem ZX Spectrum, że potem miałem Amigę, jak miałem lat 15, tak? Bo nas było stać. Nie jakoś super, tylko tam, nie wiem, dziadkowie mieli kasę odłożoną i dali mi kasę na to, żeby zainwestować w ten. Więc jakby to też nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja miałem taki jestem sprytek i że tak mi się udało, tylko po prostu miałem też takie możliwości, tak mi się w życiu pokładało, że mogłem to zrobić. Ale też nie ujmuję sobie tego, że wiem, że wychowało się na mnie duże pokolenie ludzi, którzy siedzą w grach. Teraz ostatnio się dowiedziałem, na przykład, że lead programmer w Full Theory też wychował się. I że byłem, że jest ten Hyper, to było super, bo on powiedział, że w jego miejscowości, która była mała, to była w ogóle jedyne okienko.
No.
I jak słyszysz coś takiego, wiadomo, że nie tylko chodziło o Review, to cały Hyper w ogóle pełnił tą rolę. To dlatego to jest też... Ja mogę się tutaj chwalić, mogę być tam, wiesz, dumny z tego, bo to jest moja też rzecz, tak? Zawsze uważam, że dumnym można być tylko i wyłącznie z siebie. Ja nie mogę być dumnym z kogoś, bo to nie ja zrobiłem, tak? Mogę być z niego już bardzo szczęśliwy z tego, że on jest dumny, ale ja tutaj czuję dumę, bo to jest moja część, ale ta duma przede wszystkim też to jest Tomek Kreszko, tak? Znaczy to Tomek stworzył Hypera, Tomek go ciągnął, Tomek go na swoich plecach wiózł. Naprawdę to nie była dla niego łatwa droga, to wiem, co on tam przeżywał. I to pokolenie Hypera to jest pokolenie Tomka Kreszmara w dużej mierze.
No właśnie, bo wiesz, bo ty też mówiłeś, że ten Hyper i ogólnie telewizja to była taka poboczna fuszka dla ciebie, nie? W Polsce mieliśmy...
Nie. Poboczna fuszka to była dla Miłosza. Dla mnie to była poboczna fuszka w tym znaczeniu, że to nie było moje główne źródło dochodu. Ja mogłem tak powiedzieć, tak. To prawda, ale to tu ci uściśle.
Dobra.
To była moja druga praca. Moją główną pracą była...
To było pisanie.
Było pisanie, bo z tego miałem główne pieniądze.
Tak, o to mi chodziło, że, bo chciałem nawiązać do tego, że wiesz, w Polsce mieliśmy no, dwie telewizje growe i w obu pracujesz, nie? Pracowałeś i teraz pracujesz. Ale no, nie miałeś nigdy parcia jakiegoś takiego na szkło, nie? Bo...
Znaczy, kurde, jak ktoś siedzi w telewizji tyle lat i lubi występować przed kamerą, to nie mogę powiedzieć, że nie mam parcia na szkło, bo w jakiś sposób całe moje życie temu przeczy. Wiesz, mogę się krygować, ale tylko kwestia, w jaki sposób mówimy o parciu na szkło. Czy to parcie na szkło to jest, chodzi o to, żeby się wylansować za wszelką cenę, czy twoje parcie na szkło jest po to, że uważasz, że to jest fajne medium do przekazywania tego, co masz do powiedzenia, a chcesz się tym dzielić, nie?
No. Raczej chodziło mi o to, że ty jaką masz, masz naturalną generalnie, wiesz, chodzi mi o to, że masz umiejętność gadania i wydaje mi się, że ludzie cię wychwytują i mówią, hej Taciu, nie chciałbyś spróbować tutaj wystąpić, coś, ja bym miał jakiś pomysł na ciebie. Ale i ty mówisz, dobra, i wiesz, idziesz i gadasz i znaczy, to fajnie
teraz być. Teraz to już tak, no teraz to dosłownie takie rzeczy się zdarzają, że czasem mnie tam ktoś łapie na ostatnią minutę do rozmowy, do panelu, bo wie, że ja będę gadał, tak? Wiadomo, że w tej branży są dwie takie osoby, druga to jest taka pewna pani, też dużo mówi. Natomiast, wiesz co, no mówię z sensem najwyraźniej, skoro mnie cały czas zapraszają, więc to chyba dobrze dla mnie. Natomiast to nie jest też tak, że, znaczy wiadomo, musisz mieć talent do wystąpień przed kamerą, musisz mieć talent do mówienia, do, ja tego talentu do mówienia na przykład do końca nie mam, bo ja strasznie mam rocze, ja robię, znaczy lingwiści mnie go nienawidzą, tak, klasycznie i to w Hyperze bardzo wielokrotnie tam próbowali wprowadzić jakiegoś lingwistę, który nas nauczy mówić, nie udało się. Ja mówię szybko, zjadam końcówki, zjadam, no, robię wszystkie te błędy, których nie powinien robić lektor teoretycznie.
Ale widzą się to podobno, ale jest naturalny.
Mam ten luz przed kamerą, tak, mam tą naturalność, ale ona też nie wzięła się znikąd i to jest jakby tajemnica, to jest praktyka. Czy są ludzie, którzy nigdy nie będą mieli tej iskry Bożej i nie będą naturalni przed kamerą? Tak jest, tak. Mam kolegę, który jest wybitnym intelektualistą, nie mówi w żadnym języku praktycznie oprócz polskiego i podstaw francuskiego, bo nie umie się nauczyć, mimo że jest zajebiście mądrym gościem, tak, z taką głową po prostu. Więc są ludzie, którzy po prostu nie będą dobrze wypadać przed kamerą, ale bardzo dużo tego można po prostu wypracować i to jest kwestia oswojenia się z przedmiotem, tak, który się na ciebie patrzy. I ja tutaj też na przykład powinienem się patrzeć cały czas w kamerę, a zamiast tego się patrzę, wiesz, na ciebie.
A, wiesz, ja też się patrzę na ciebie, zresztą ten podcast, no to jakby z nazwy jest podcast i generalnie mi
to... A, czyli będzie bardziej dźwiękowo, to jest spoko.
Warstwę audio, nie, wiesz. Bo
nie wiem, na ile będziemy widoczni, wiesz, tutaj.
Będziemy cały czas, ale wiesz, tak? to nie jest istotne.
Czy to, że siedziałem bez koszulki do teraz, to jest złe dla mnie, tak?
Nie, no, będziemy też na YouTubie w wersji wideo, także będzie można nas obejrzeć. Słuchaj, ja chciałem ci zadać też takie pytanko, bo ty, kiedy kończyła się pierwsza, no jakby era Hypera, nie? Bo ty wspomniałeś tak, o takiej rzeczy, że jak się kończył Hyper, to ty zobaczyłeś jaka potęga tkwi w YouTubie i jakie zasięgi się generują, nie? I gdzieś tam zauważyłeś, że telewizja jest trochę z tyłu. No i wspomniałeś o...
Trochę? To jest mocne niedopowiedzenie.
I wspominałeś o tym, że jakby nie chcesz zaczynać streamować, bo byłoby ci daleko do tych wiodących streamerów w Polsce wtedy, ale nie myślałeś o tym, żeby... Ale czekaj, nie myślałeś o tym, żeby na przykład kanał swój na YouTubie założyć? No bo ty zapoczątkowałeś jakby publicystykę grową u nas w Polsce, nie? W takim wydaniu.
Troszkę tak. Natomiast widzisz, po pierwsze w momencie, kiedy tak się poskładało, że w momencie, w którym ja mógłbym to robić, to akurat nie miałem wtedy takich możliwości technicznych, bo miałem bardzo słaby internet w domu. Więc to był, ale to jest trochę bardziej usprawiedliwienie, bo tam koledzy mówią, jakbyś chciał, to byś mógł nosić tam do kolegi i wysyłać. Tylko, kurde, szczerze wiedziałem, że nadgonienie, że w ogóle to będzie test, tak? To mnie sprawdzi jakby moją popularność. I wiedziałem, że ta popularność to nie jest taka popularność, na której ja zbuduję jakiś ten. Może gdybym zaczął i pracował rzeczywiście od tego 2012 roku i zasuwał dzień, to tak, to by się to zbudowało. Jest mnóstwo takich kanałów, które po prostu przez wytrwałość i przez ciężką pracę się wypromowały. Natomiast ja nie miałem na to zapału, nie miałem za bardzo chęci na montowanie. Ja do teraz strasznie nie lubię montowania. Znaczy lubię montowanie, ale nie chce mi się tego robić. Mam moje filmiki tutaj jeszcze cały czas na moim Insta 360. Sobie nakręciłem śliczne, jak jadę na kolej, cały czas jeszcze nie ruszyłem palcem. No co więcej, nawet ich nie odtworzyłem, bo ta aplikacja, która jest na iPadzie, strasznie laguje i tak wkurza oglądanie tego z takim lagiem. Wiesz, to jest dokładnie, dlaczego ludzie przestają grać w gry free to play? Dlatego, że się na nie krzywo spojrzała postać z ekranu, tak? A oprócz tego musieli wykonać jeden ruch myszką za dużo. I już w tym momencie jest, wykruszamy się, no to ja mniej więcej tak samo się właśnie tutaj
wykruszę. No dobra, to tak płynnie możemy przejść do tematu robienia tych gier. Bo wiesz co, mi się bardzo podoba twoje podejście do game devu. Ty kiedyś powiedziałeś, że jak ja coś będę mówił nie tak i wkładał ci w słowa nie twoje, w twoje usta.
No to już mieliśmy to już, tak, to jest
tak. Powiedziałeś, że game dev i w ogóle uważanie się za deva, to deweloperzy to nie są tylko programiści i designerzy, nie? To jest masa, masa innych ludzi. No jakby z całego działu, jeżeli wkładasz jakiś wkład swój w robienie gry, w powstawanie jej, no to jesteś deweloperem, nie? I ty się zawsze za takiego dewelopera uważałeś, mimo że wcześniej pracowałeś...
Nie zawsze. Wiesz.
Okej. Dobra.
To jest tak. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Mhm. Znaczy, tak powinno być. Czyli wszyscy w firmie jesteśmy devami. Mhm. Pani z księgowości de facto w firmie game devowej, no bo zajmują się księgowością, ale dosyć specyficzną, giereczkową. No tam jest troszeczkę rzeczy, które są inne, specyficzne dla naszej branży. Więc można to usprawiedliwić. Panie sprzątające, to już jest bardzo ciężko, ale cholera.
Okej.
Special thanks, tak? Natomiast, no dobra, już teraz bez żartów. Team marketingowy, team PR-owy, team deweloperski, taki ściśle, czyli art, nie wiem, programowanie, etc., etc. To wszystko są devi. Jednocześnie, jak ja byłem w marketingu i w PR-ze, kurde, nie czujesz się do końca jak dev. I to nie dlatego, że ktoś cię traktuje źle, bo akurat w firmach, w których ja pracowałem, myśmy się lubili zawsze, jakby nie czułem od strony deweloperów, tych takich, wiesz, tych naprawdę devów, nie czułem ostracyzmu, ale czuć, że marketing to jednak jest trochę co innego, tak, że oni tak, wiesz, tam są oderwani, mają jakieś swoje, deweloperzy generalnie, tacy hardkorowi devowie, nie lubią za bardzo PR-ów, marketingów, wychodząc z założenia, że dobry produkt sprzeda się sam, co niestety prawdą nie jest.
Bo wy coś obiecujecie, tak. A później oni to muszą zakodować.
A oni to muszą, tak. Już nie wy, ja już teraz jestem, ja jestem teraz z tej drugiej strony.
A ja rozumiem.
No i właśnie, chodzi o to, że tak naprawdę tej drugiej strony nie ma i że taką idealną sytuacją to jest taka, w której, to byłem kiedyś w Izraelu na takim, to się nazywało Game Is, taka konferencja dla devów, głównie to były indyki i właśnie jednym z wykładów, jego tytuł brzmiał, twoim teraz, żebym nie skłamał, twoim następnym game designerem jest szef marketingu, albo odwrotnie, twoim następnym szefem marketingu jest game designer. Ale generalnie myśl z tego była taka, że marketing, nie PR, bo PR to jest jeszcze co innego, to jest z kolei budowanie relacji z prasą, z mediami, z influencerami, jakby w ten sposób rozpowszechnianie wiedzy o naszej firmie i o naszym produkcie. Więc marketing to są działania stricte nakierowane na stworzenie asetów, tak, które pomogą nam w wypromowaniu gry. Czyli stworzenie filmików reklamowych, reklam, obrazków, srazków, tak, wszystkiego tego, co tam się pcha, merchandise'u i tak dalej. Ale też wymyślenie ogólnego planu, tak, to jest też główna rola marketingu, jest wymyślenie tego ogólnego planu, jak my tę grę będziemy promowali, w których momentach będziemy o niej mówili, jak będziemy o niej mówili, na co będziemy stawiali akcenty. I tego bez współpracy takiej naprawdę mocnej z devem się nie da zrobić dobrze. Da się zrobić, zawsze się da zrobić. Tak? Można wynająć firmę zewnętrzną, która popatrzy na twój produkt, zewaluuje go i zrobi swój własny plan marketingowy. Tak się robi bardzo często. Ale żeby to było takie naprawdę super skuteczne, to też nie wiem, czy super skuteczne, bo ja we współczesnych czasach jest ciężko mówić o super skuteczności czegokolwiek, oprócz bardzo dużych ilości milionów dolarów, żeby to było wszędzie. Tak, i w tym momencie ta jakość marketingu niekoniecznie musi być dobra, czego dowodem są wszystkie gry te mobilne, niemobilne, wiesz, takie, co zasypują cię reklamami. No i to też jest pytanie, znowu w kwestii wątpienia we wszystko, czy ona jest dobra, czy nie jest dobra, skoro jest skuteczna, tak? No właśnie.
Ale powiedz mi, to kiedy ty stwierdziłeś, że nie wiem, że chcesz przejść do game designu, nie?
Zawsze chciałem robić gry. Zawsze. Ja zawsze chciałem być designerem, zawsze chciałem tworzyć, wiesz, wymyślać to, co się dzieje na ekranie, a nie tylko o tym opowiadać.
Dobra, to
nie
powiedz
tylko
mi,
fajnie to spylać.
Jak to wyglądało, to twoje przejście? Ty się dokształcałeś cały czas, wiesz, gdzieś tam poza pracą, w pracy?
Znaczy, ja mam jeden problem. To jest mój duży problem, to zawsze powtarzam. Ja jestem niestety nienarzędziowy. Znaczy, mam moją podstawową wiedzę Unreala, ale jestem paper designerem.
Wspomniałeś, że jesteś taki kartkowy designer, nie?
Jestem paper designerem, tak. To jest i na przykład z tego powodu czuję straszne w ogóle, jakby wiesz, wyrzuty sumienia. Jednocześnie strasznie mi jest ciężko nauczyć się, nie wiem, w kwestii też trochę wieku podejrzewam, bo jednak w wieku lat 46 nie przychodzi to już tak szybko, jak kiedy jesteś młody. Mi jest ciężko się po prostu tego nauczyć. Ciężko jest mi ogarnąć robienie blueprintów na przykład w Unreal. Umiem jakby obsługiwać Unreala, te pewne proste rzeczy też jestem w stanie robić. Teraz się będę przysposabiał trochę do meszowania, bo to jest taka rzecz, którą akurat manualnie jestem w stanie też ogarnąć bez kompletnej wiedzy na temat narzędzia. Ale tak jak mówię, jestem bardziej tym, to jest najgorsze, idea guy'em. Znaczy w mojej firmie nie jestem tylko idea guy'em oczywiście, tak jakby robię dużo, dużo więcej, przede wszystkim designuję i właśnie robię już normalne designy, ustalam ile ma zadawać obrażeń, balansujemy rozgrywkę, tak, także tutaj nie ma tych wyrzutów sumienia, ale jakby na przykład w takiej firmie jak nie wiem, CD Projekt, CI Games, podejrzewam, że nie byłoby dla mnie miejsca za bardzo. Znaczy inaczej, może by było, gdybym przyszedł z gotowym projektem na taki już inaczej, też pod tym, co teraz jakby zrobiłem, sądzę, że będzie dla mnie, byłoby dla mnie więcej miejsca, ale taki czysto papierowy designer w tym momencie to jest troszeczkę tak, wiesz, bez jednej rączki, bo jednak narzędzie jest cholernie potrzebne. To zawsze powtarzam przy wszystkich moich wykładach, bo mam przyjemność wykładać na Warszawskiej Szkole Filmowej na kierunku, co prawda to jest reżyseria dźwięku, ale tam jest kierunek właśnie giereczkowy, jakby jest, są zajęcia na temat techniki i produkcji gier. I właśnie zawsze też powtarzam, że moja główna rada, uczcie się narzędzi.
Cholera, bo ja chciałem wspomnieć troszkę tak pokątnie, bo bym sobie przeszedł do historii najnowszej, czyli Red Square Games, ale no ty masz cholernie dobre CV, nie? Bo przecież pracowałeś w Riocie, co prawda chyba tam długo nie pracowałeś, ale no ale jednak, nie? W CDP.pl jeszcze jak istniała ta spółeczka. Dla Redów robiłeś czerwonym. Wyklętego Wiedźmina, nie?
Tak, Wyklętego, którego nie ma w ogóle, zasypali go wapnem, zadeptali, nie ma na Bobby Gamesach, nie ma nigdzie.
No ale jednak wiesz, nawet jednak na stronie, oglądałeś się tego światowego game devu, nie? No bo wiesz, kurczę, to
wiesz,
są jednak takie...
I mam nadzieję, że jakby zwieńczeniem tego będzie ta firma, w której pracuję, bo teraz...
Zaraz do tego sobie
swoje.
Przejdziemy. Więc... Ja sobie zażartuję. Jak ja zobaczyłem, że ty jesteś dyrektorem działu gier z prądem w Red Square Games, to ja sobie pomyślałem, o, wylali cię z hogów za picie i teraz ci stworzyli tutaj, wiesz, stanowisko do robienia gier pirackich. Nie, tu chodzi o to, że ty się zajmujesz...
Ale poczekaj, z hogów za picie? Bro! Może z obecnych hogów, ale z tamtych hogów to nie.
No, w porządku. No to przejdźmy teraz. Teraz jesteś na swoim, tak?
Tak. Znaczy swoim jak swoim, no to swoim jest spółka, swoim, w której jestem head of project, tak? Czyli jestem szefem projektu.
Dokładnie. I to jest Red Square Games. I wy robicie teraz gry między innymi ze świata Cyberpunka, tak? Na podstawie prozy.
Tak, i o tym nie będziemy na razie rozmawiać. Nie, ponieważ mamy taką sytuację geopolityczną, jaką mamy na razie.
Tak. W porządku, nie ma problemu. Tylko ja chciałem nawiązać do tego prądu, że to chodzi o to, że ty robisz grę komputerową, bo też są w planach, znaczy robicie gry papierowe RPG i planszówkowe, czyli takie bez prądu.
RPG nawet już wyszedł. RPG jest już dostępny.
Okay.
Wydał go Rebel. I tak, Cyberpunk RPG jest już absolutnie do grania. Jest teraz tłumaczony na francuski, o ile pamiętam. Będzie wydawany jeszcze chyba też w innych wersjach językowych. Natomiast tak, to jest jedna strona działalności, druga strona działalności to jest gra wideo. No tutaj mówię, no nie chcę mówić, bo mamy tam teraz...
Nie, no jest.
Jesteśmy w bardzo specyficznym momencie cyklu produkcyjnego i nie mogę za bardzo teraz o tym po prostu opowiadać.
W porządku. Ja to na pewno będę śledził, może jeszcze kiedyś się uda, wiesz, no spotkać, to byśmy pogadali już jak o gotowym, na przykład, o gotowej grze.
No, to by było bardzo przyjemne. Bo czekam na ten moment.
Spoko, ja cię, wiesz, będę trzymał za słowo na pewno. Jeszcze coś się chciałem nawiązać do twojego podejścia do game designu. Ty powiedziałeś też kiedyś coś takiego, że dałeś radę devom, designerom, żeby się nie obrażali na gry. Czemu ja to mówię? Bo chciałem się zapytać, skąd ty masz czas na robienie gier i granie i że ta pasja w tobie jeszcze nie umarła?
Nie mam dzieci.
Nie masz dzieci. No dobra, to szybko
to jest
i wiesz, świeźle.
Prosta odpowiedź, nie mam dziecka.
Ale wydaje mi się, że jest nawet u nas w Polsce na podwórku kilku takich designerów i deweloperów, którzy też dzieci nie mają, a no nie grają w gry, nie? Jednak, bo cały czas, wiesz co, ja słyszałem parę takich opinii, że albo się devowie czy designerzy porównują i mają jakieś kompleksy, jak grają w jakąś fajną grę, że oni by nie potrafili albo nie mogą czegoś takiego zrobić u siebie, albo po prostu już mają dosyć, wiesz, no całego tego cyklu produkcyjnego, że już nie potrafią grać w gry, nie odpoczywają w inny sposób.
I ja to rozumiem doskonale, zwłaszcza po pracy nad swoim. Dlatego mam koło. krótko mówiąc, tak? Dlatego, znaczy, ja odkryłem w jakimś, cały czas jestem zakochany w grach, tak? Cały czas gram w gry, cały czas mi one jarają, cały czas znajduję kolejne gry, które mnie fascynują i wciągają na długie godziny. Rozumiem doskonale to, co powiedziałeś o tych moich kolegach, którzy patrzą na inne gry i mają kompleksy. Ja też mam kompleksy. Jak odpaliłem z Last of Us dwójkę, to stary, to w ogóle co? No, dlatego też jak ludzie wylewają na przykład te kubły pomyj na Cyberpunka, on zasłużył tam, wiadomo, że on swoje tam za uszami ma, ale to jest zajebiście dobrze zrobiona gra. To jest w ogóle to od strony technicznej, jakby to, jak to jest wymyślone, stworzone, poskładane do kupy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest gigantyczna, gigantyczna robota. I że to się tak udało, jak się udało, no mogło się udać lepiej. Ja będę bronił tej gry po prostu merytorycznie, też uważam, że ona merytorycznie się broni. Tak? Ma parę słabszych miejsc, ja też nie uważam, żeby to był poziom Wiedźmina, który był jednak o oczko wyżej, ale to jest cały czas zajebista gra. I tak, jak człowiek gra w coś takiego, to może mieć kompleksy, tak? To sobie myśli, kurde, no chciałbym mieć takie zasoby, chciałbym mieć takich zdolnych ludzi w takich ilościach, żeby zrobić tak gigantyczną rzecz, tak? Ja mam super zdolny team, ale my byśmy przez 20 lat nie zrobili takiej gry jak Cyberpunk, tak krótko mówiąc, tak? Bo jest to za mało. Jesteśmy w stanie zrobić swoje, mam nadzieję, że nasza gra się wybroni tym, co ma do zaoferowania, mamy jakąś tam swoją własną stylówkę, jakiś tam własny pomysł na gameplay, to będzie gra, wiesz, cyberpunkowa. Tu się jakby, wiesz, to jest cały czas, nigdy nie było tajemnicą. No ale moim konkurentem gdzieś jest, wiesz, ludzie będą porównywali to z cyberpunkiem. Jak mogę nie mieć kompleksów? Ja wiem, że ja w życiu przecież nie zrobimy czegoś, co będzie takie. Będzie miało tyle, co oni zrobili. Nawet jeżeli popełnili sporo błędów po drodze.
Czyli wychodzisz z takiego założenia, że warto mieć różne pasje, nie tylko gry wideo, nie?
I to tak, takie tak, też... tak. O, to właśnie, bo jeszcze ten wątek chciałem pociągnąć. Jak zacząłem pracować tam jako game designer w Hogach, to tak się poskładało też, że moi koledzy wkręcili mnie z powrotem w Warhammera. Ja w ogóle jestem mega fanem Warhammera, to jest najfajniejsze, 40 to jest najfajniejsze science fiction, jakie istnieje. Friendship is magic, magic is heresy, tam leży. Tak, więc, a ponieważ ja już miałem wkrętkę Warhammera w latach też właśnie gamblerowych, bardzo mocną, to wróciłem do tego, tylko tym razem miałem środki i to było też fajne, jak nagle, wiesz, wracasz do zajawki, tylko już nie jesteś dzieciakiem, który, wiesz, na każdy skrobie 5 zł, na każdy pędzel, tylko wchodzi i mówi, tych 10, tak? Te farbki potrzebuję i to narzędzie. I sobie kupujesz to po prostu, tak? No wydałem wtedy bardzo dużo pieniędzy na hobby. Zresztą tutaj hobby stoi obok, tu widać.
Widzimy. Pięknie.
Widzimy. Tu jest mój warsztacik. Nieruszany od czasu, kiedy kupiłem sobie tą mocniejszą hulajnogę. No bo niestety starcza czasu na jedno hobby. Bo jeszcze trzeba czasem pograć w gry. Tak. Moją partnerką namiętnie gramy razem, więc tam jakby, wiesz, to jest też nasza część, pokaźna część naszego wspólnego życia, tak? Więc jakby też skąd czas, no to jest mój czas na spędzanie czasu z moją lepszą połówką, my to lubimy razem robić. Ale w każdym razie, jak zacząłem malować te figurki, bo właśnie wróciłem do malowania, przede wszystkim tam do grania, mniej niż do malowania, zaczęliśmy kampanię w Blackstone Fortress, do teraz Blackstone Fortress leży jeszcze nieskończona, ta kampania od 4 lat chyba. A to jest naprawdę, to można było w miesiąc ogarnąć. No ale w każdym razie wróciłem do tego malowania figurek i pamiętam, jak mi to zaczęło dawać zen. Takie, wiesz, totalne poczucie i potrzebowałem, bo jest taki gatunek gier, ja to nazywam podgatunek, to się nazywa gry zen, zen games. Euro Truck Simulator, nie wiem, Hard Spaceship Breaker, w ogóle symulatory generalnie są bardzo zenowymi grami, ale też, nie wiem, Journey, Flower jest perfekcyjnym zen gamem, tak? To są takie gry, że możesz sobie siąść i się wychillować. Grać w nie jedną ręką. Tylko to są cały czas gry i cały czas siedzisz przy monitorze, cały czas jest, wiesz, ten sensoric overload, walą ci dźwięki w uszy, tutaj ci wali ten, więc ja zacząłem malować te figurki, poczułem, tak siedziałem sobie w słuchaweczkach, malowałem sobie tę figurkę, wiesz, w okularkach, lupę tutaj okularki jubilerskie, żeby detal robić, bo mnie to strasznie zawsze jara, to malowanie tych najmniejszych kryształków. Blizz, takie ukojenie. I potem to samo poczułem, jeżdżąc na elektrykach, na hulajnogach ono się szybko wypaliło, bo tam jest i poczułem właśnie mało miejsca na takie właśnie, wiesz, że się wyzwalasz, tak, wiesz, takie totalne, wiesz, czymś. No i tak jak właśnie powiedziałem, najpierw poczułem to przy tych figurkach, a potem poczułem to sobie teraz przy kole właśnie. Ja sobie staram przynajmniej raz dziennie wyskoczyć, tak żeby się przejechać. Zafrizowało mi niestety ciebie.
Tak, ja już będziemy kończyć powoli, ja już się nie będę ten, bo ja to jest taka tradycja, mnie zacina raz na podcast, także znaczy, że wszystko dobrze idzie.
Tradycji stało się zadość.
Ale ten...
Więc tak, potrzebne jest hobby jako oderwanie od giereczkowa i od... pracy.
Ale co, jeszcze byś polecił właśnie, żeby czasami wyjść i mieć jakieś zainteresowanie ruchowe na świeżym powietrzu, no bo tak wiesz...
To jest oczywiste, nie ma o czym mówić, to jest truizm, nie? No to tak, absolutnie każdy się powinien ruszać i wychodzić na zewnątrz, bo się wtedy nie capieje i nie dziedzieje i nie bolą cię plecy. To jest kolejna rzecz jeszcze a propos koła. Koło jest absolutnie terapeutyczne, jeżeli chodzi o plecy, tak? A ja jestem starym nerdem, który sobie te plecy oczywiście zmasakrował, a i tak to jest najlepszy fotel gamingowy, to jest jedyny fotel, na którym mnie plecy nie bolą.
Więc to jest
po prostu zdrowe. No. W zdrowym ciele zdrowy duch. Najlepiej się czułem w życiu, jak trenowałem cholerną capoeirę. Niestety już jestem troszeczkę tak, znaczy do tego, co ja bym chciał robić w capoeirze, to moje ciało już mówi, że nie możesz tego robić w capoeirze, bo to się, zrobisz sobie krzywdę. No więc mam to, mówię, to mi naprawiło plecy, przestały mnie boleć, mam jakiś ruch z tego, mam jakieś tam swoją małą społeczność, w której sobie siedzimy i się wymieniamy poglądami na temat kółek. To główny temat to, jakie nowe koło się pojawiło.
Ale to w ogóle bardzo spoko wygląda, ja wrzucę tutaj przebitki z twojego Insta, gdzie masz te filmiki.
Dobra.
Bo to, naprawdę fajnie to ci wychodzi. Jak to zobaczyłem pierwszy raz, mówię, kurczę, co ty tam robisz, czy to ty? Nie spodziewałem się, że to ty w ogóle jesteś, wiesz, ale... Fajnie.
Absolutnie przecudowna rzecz, bardzo każdemu polecam. Troszkę wysoki próg wejścia.
No a drogi to jest interes?
No zaczynają się od takie podstawowe, to 3,5-4 tysiące, to jest początek, a najdroższe w tym momencie na rynku, jakie są, to chyba za 15. Ale tak koło 6-8 tysięcy można już kupić takie koło, że ci wystarczy na dużo. A dla mnie to jest, wiesz, mój główny pojazd też miejski w tym momencie.
No tak.
I rocznie robię na nim jakieś luźne 6 tysięcy kilometrów pewnie, jak mniej więcej, więc i to tylko po mieście i to też pracując w domu. Tak? Także niech to wiesz, jakby pokaże, jak ile zacząłem wychodzić. No i to jest tak naprawdę 6 tysięcy kilometrów przejechanych na nartach. Jakby ktoś się zastanawiał, że lubi jeździć na nartach i szuka sobie czegoś, co wiesz, latem chciałby porobić, to jest dużo chyba fajniejsze niż te takie narcioszki takie z kółeczkami.
Bardzo spoko. A Tadziu, zadam ci takie pytanko, tak już na sam koniec. Czy ciebie łatwo striggerować?
Teraz dużo trudniej niż kiedyś, ale kiedyś się triggerowałem absolutnie wszystkim. Są tematy, które mnie dalej triggerują. Moim tematem numer jeden obecnie, który mnie zawsze triggeruje, to jest jednak niestety kwestia kierowców. Właśnie się znowu striggerowałem tutaj na, na Twitterku. Serdecznie pozdrawiam Lecha. Bez złośliwości, bo to kolega i zawsze się tam nasze kłótnie niczym innym tam nie skutkują. Ale ponieważ jeżdżę dużo teraz po mieście i jakby uczestniczę w tym ruchu pieszo, rowerowo, utowym, czyli urządzenia transportu osobistego, kierowcy mnie strasznie triggerują. Ja nie widzę tutaj nadziei, bo oni nie uważają, że powinni bardziej uważać. Wszyscy powinni uważać, to jest oczywiste, ale cały czas... Wiesz, jak przejeżdżam przez... Dziennie wychodzę ileś tam razy na to kółko, przynajmniej dwa do sklepu i się przejechać, tak? Nie ma dnia, żeby mi nie wjechał typek na pasy i jak ja mu zwrócę uwagę, to żeby mi nie zaczął bluzgać. Nie ma dnia. Tak jest za każdym razem. I do tego stopnia, że gościu jest w stanie wysiąść z samochodu stojącego na pasach i się zacząć iść do mnie z pięściami, tak? Już widzę, że on już chce otwierać drzwi, bo mu odpyskowałem. To jest rzecz, która mnie strasznie zawala, zresztą sam widzisz, że się zatriggerowałem. Ale generalnie staram się nie triggerować, nie... Ja też bardzo wyciszyłem moje socjale w ciągu, jak ktoś patrzy na moje socjalki, to ostatnio z rzadka tylko i właśnie na Twitterze jakieś gówno burzę czasem odpalam, ale... ale kiedyś mi się zdarzało, kiedyś to byłem w ogniu, tak, absolutnie.
Aha, czyli, no bo wiesz, ja ci to zadałem pytanie, bo chodziło mi bardziej o to, że ciebie... że ochoczo wchodzisz w polemikę w internecie, nie? To nie jest jakieś takie, że się rzucasz do ludzi w tym internecie, tylko tak jakby łatwo
wchodzisz. Ja lubię dyskutować. Ja mam w ogóle taką teorię, że myśmy przestali umieć i chcieć rozmawiać,
nie?
Dochodzimy do takiego punktu, w którym się różnimy i nie chcemy już słuchać argumentów drugiej strony. Nie chcemy w ogóle jakby
Albo się klepiemy po pleckach,
albo się klepiemy po pleckach, albo się rozchodzimy, tak? Mm. Każdy z... I ja już też do tego doszedłem do tego, że już mi się nie chce gadać, tak? Mm-hmm. Już zawsze miałem takie przekonanie, że jeżeli przekonam do jakiegoś moim zdaniem słusznego poglądu choćby jedną osobę, i moim mottem życiowym jest niekrzywdzenie innych generalnie, tak? Jakby uważam, że to na tym polega, jakby z tego się biorą moje wszystkie kompasy polityczne i moje wybory etyczne, to jest to, że tak, możesz komuś napisać pod jego postem, że źle wygląda i że jest gruby. Masz do tego prawo, masz prawo mu zrobić przykrość, tylko po co?
Dokładnie.
W imię czego, znaczy wiadomo w imię czego, w imię twojej przyjemności, którą czujesz, jak komuś, bo to wiadomo, że ludzie to robią z poczucia, tak, czują się lepiej wtedy, tak? Czują się fajnie. Mają zastrzyk, jakiś tam endorfin, że komuś przysrali. Ja nie lubię przysrywać, lubię się z kimś kłócić, lubię czasem nawet ostro, ale nie lubię bardzo właśnie takiego, nauczył mnie tego Borys, nawiasem mówiąc. I to było takie zdarzenie, że Borysowi się podobał jakiś serial, który ja uważałem za strasznie głupi i niepotrzebny. I tak strasznie, tak wiesz, właśnie wbiłem. Dosłownie kilka dni po tym, jak się wkurzyłem, że ktoś tam, nie wiem, śmiał się z Sea of Thieves, tak? Na tej zasadzie, którego zawsze byłem wielkim zwolennikiem, wyszło na moje, no tak. Sea of Thieves było i jest świetną grą. I ja wskoczyłem Borysowi i właśnie tak nasrałem, tak wiesz, że Borys w ogóle, wiesz co, to jest tam serial dla idiotów w ogóle, najgorzej, tak? I on mi napisał wprost, że najpierw się straszna, wiesz, w internecie, że nie powinniśmy sobie robić przykrości, a potem wchodzisz i mówisz mi coś takiego. Ja sobie myślałem, kurde, on ma rację. I zrobiło mi się przeraźliwie głupio przede wszystkim, po czym, żeby nie było, nie zmieniłem zdania na temat tego serialu, absolutnie. I z przyjemnością z Borysowi w cztery oczy powiem, że jest debilem i że się nie zna i że ogląda wulgarne, głupie rzeczy. Ale właśnie, to chodzi o to, że takie rzeczy można robić sobie w grupie znajomych, w jakiejś, nie wiem, małej agorce, w której wszyscy zrozumieją, tak, wiesz, tak. Ewentualne pociski. Nie podoba mi się robienie takich rzeczy na publiku, a walkę o słuszne tematy zacząłem zaprzestawać, bo raz, że to szkodzi, znaczy ludzi to denerwuje, nawet moi znajomi, którzy, nie wiem, gdzieś wspierali moje poglądy parę razy, mi zwrócili uwagę, że się niefajnie zachowuje, więc też stwierdziłem, że wiesz, no jak ci trzech mówi, żeś pijany, to usiądź.
Wiesz co, ty jesteś bardzo bezpośredni w tym i mi się wydaje, że ludzie trochę źle odbierają.
Tak, ludzie nie lubią, jak im się mówi wprost pewne rzeczy.
Nie są przyzwyczajeni też do tego typu dyskusji i oni odbierają to jako atak na swoją osobę, kiedy ty po prostu wyrażasz na przykład jakąś opinię na dany temat, nie?
Wiesz, no, bo trochę tak jest, że jak się utożsamiamy z jakimś poglądem, to atak na pogląd jest atakiem na nas i tak jest. I ja to doskonale rozumiem, dlatego też mówię, no dlatego tych gównoburz, które rozkręcam, to jest teraz nieporównywalnie mniej niż kiedyś było, bo kiedyś ochoczo wskakiwałem i sobie pisałem w internecie. Teraz mnie już to, raz, że mnie to męczy, dwa, że mi się nie chce, trzy, że nie mam czasu, cztery, że to będzie trochę ponure, ale trochę jakby straciłem też wiarę w skuteczność tego. Znaczy, internet nie jest dobrym miejscem do przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek. Rozmowa osobista już bardziej, ale też wydaje mi się, że i to jest jakby ta ponura myśl, że strasznie się świat spolaryzował. Zresztą taki zawsze był, tylko teraz żeśmy zaczęli te obozy okrzepły i jakby już widzimy, że jakby gdzie jest podział.
A internet nam daje możliwość jak nigdy wcześniej stworzenia sobie wokół siebie własnej bańki i nie wychodzenia z niej, nie?
No i wiesz co, no trudno się dziwić troszeczkę, no. Tak? Ja się nie lubię zamykać w bańce, dlatego na przykład bardzo rzadko mi się zdarza usuwać ze znajomych, czy zblokować osoby, które są zupełnie niezgodne z moimi poglądami.
To cieszę się, może mnie nie, wiesz, nie zbanujesz po tym odcinku.
Nie szansy.
Nie, no w porządku.
Ale jakby mówię, no straciłem troszkę chęć do przekonywania ludzi, że nie powinno się być dla innych bucami. Jak chcą być bucami, trudno. No. My job is done here, wiesz, plecaczek rakietowy odlatuje na inną planetę. No. Gram sobie Star Citizena wtedy. O, nic nie pogadaliśmy o Star Citizenie, o cudownej grze. Kościół świętego Krzysztofa Robertsa, który jest, kurde... Swoją drogą to jest super temat, bo pooglądaj sobie teraz, co robi Level Cup i co robi Jack Frax, czyli dwóch dużych youtuberów, którzy obydwaj się wkręcili w Star Citizena i nawalają kontentem, zwłaszcza Level Cup jest oporowo wkręcony w Star Citizena. I naprawdę ta gra, już ja ją obserwuję od dłuższego czasu, jestem pledgerem, tak? W sensie mam kupione statki też już od dłuższego czasu, można zacząć grać od $40, tam 45, więc to też nie jest jakaś super droga zabawa. Nie ma projektu, który jest porównywalny skalą i wizualką do tego, co oni tam zrobili. To jest po prostu jakiś taki kosmos.
Ja przestałem być na bieżąco ze Star Citizenem, jak Wąciu zaczął coraz rzadziej nagrywać swoje podcasty.
Wąciu ostatnio miał właśnie powrót, bo też bardzo dobre patche weszły, więc no, podobno ten rok ma być duży. Ja tam nie będę stawiał na to orzeszków, że będzie jakiś super znaczący, zobaczymy. Natomiast naprawdę to jest gra, którą przynajmniej warto obejrzeć na YouTubie. Chociażby minimum to warto obejrzeć na YouTubie, co tam się dzieje, bo to się dzieje naprawdę
niesamowite. To jest fenomen po prostu, wiesz, no niespotykany. Nie?
No, tak, to jest fenomen swoją drogą, bo od strony deweloperskiej nie ma drugiego projektu, który powstawałby tak długo, był tak nieprawdopodobnie olbrzymi. Ja nie chcę mówić, że kosztowny, bo to jest, wiesz, też na przykład, to też tak jeszcze do dewu sobie możemy nawiązać. Trochę czasu mam, więc spokojnie jeszcze, że tobie się spieszy.
Nie.
Ale dewelopersko ludzie się strasznie tutaj, wiesz, spinają, że tutaj tam teraz 500 000 przekroczyli ostatnio tego plecza. 500 000 na 10 lat na studio robiące grę przebijającą swoją skalą Wiedźmina. Wiedźmin kosztował jakieś luźne pewnie $150 milionów. W studiu, które już istniało, które miało, wiesz, było krzepnięte, miało swoją technologię, miało ludzi, miało, no wszystko miało. A tutaj było budowane od zera i kosztowało to $500 milionów. No nie skończyli jeszcze. To ja nie wiem, że tam jest dużo błędów popełnionych, to dało się skończyć. Dało się przede wszystkim Squadron 42 wypuścić wcześniej, ale mimo wszystko tak czy inaczej ja jestem przeciwnikiem mówienia o tym Scum Citizen. O, w ten sposób powiem, dlatego, że znaczy ludzie, którzy spledżowali na samym początku i stracili wiarę, rzeczywiście mogą się czuć zeskamowani. Ja ich rozumiem. Przy czym no jeszcze już mogą się przekonać, że to, za co zapłacili wtedy, nie poszło w las, tak? Te pieniądze widać w tej grze naprawdę na maksa. A ci, którzy kupili tę grę w ciągu ostatnich 3 lat, to nie mają prawa się czuć zeskamowani, bo tam za $45 tam jest tak cholerę zabawy po prostu. Jest trochę bugów, bardzo dużo bugów, ludzie zabijają, ale to jest, wiesz co, to ja zawsze też, jakby, ja jest uczciwie postawione, jest to alfa. Ja jestem człowiekiem, który w alfy uwielbia grać, ja zawsze lubiłem, nie wiem, w DayZ zacząłem grać, kiedy było jeszcze modem do army i było to naprawdę ciężkie przeżycie, do tego stopnia, że jak się szło w stronę północy, z południa, to nie można, był taki okres, kiedy nie wolno się było patrzeć na południowy zachód, znaczy na północny zachód, bo się odpalały artefakty na cały ekran, więc musiałeś biec patrząc cały czas w boczek, tak? I grałem mimo tego, zabijały nas wtedy drzwi, zabijało nas wtedy, nie wiem, otworzenie paczki z konserw, wszystko mogło cię zabić i graliśmy dalej. I Star Citizen jest dokładnie takim samym przykładem, znaczy jest to strasznie zbagowana gra, która jest nieprawdopodobnym diamentem, absolutnie nieprawdopodobnym diamentem, który jak chcesz to jest tak doprawić, to zrób sobie porównanie trailera do Elite Dangerous, który był wypuszczony do Odyssey, porównanie trailera Elite Dangerous Odyssey, który został odtworzony jeden do jednego prawie w engine Star Citizena w grze. Trailer CGI odtworzyli w grze i wygląda no, miejscami moim zdaniem nawet lepiej. Także.
A coś wiadomo o tej kampanii, czy to jest na razie
no więc
temat?
To jest... no pewnie za jakieś 2 lata wyjdzie. To jest największy fuck up, Roberta, to jest to, że on nie spiął dupy i troszkę nie ściągnął jednak skali na, co się nazywa Squadron 42, czyli Squadron 42.
Tak.
I nie wypluł tego już jakieś dwa. No, albo teraz, bo teraz jakby ta technologia po zbugfixowaniu absolutnie pozwala na stworzenie obłędnej singlowej gry space combatowej. Spokojnie, to jakby widzę, co oni już tam zrobili, co działa w tym Persistent Universe. Jeżeli działa to w Persistent Universe, są w stanie to zrobić i zbugfixować w single playerze. No ale on się jakoś cały czas z tym buja i to jest moim zdaniem też powód, dla którego ta prasa jest tak zła. Bo ci, którzy grają w Star Citizen, a ich jest mnóstwo, to tam jak wiesz, patrzę na odsłony tych najpopularniejszych youtuberów, tam jest przynajmniej 100 tysięcy odsłon średnio na filmik, tak? Czyli niech 20% z nich gra w grę, a na pewno sądzę, że raczej mało osób, które są nie grają w grę, idzie oglądać, wiesz, cały czas na bieżąco, odświeżać sobie materiały z Star Citizena, Czyli to znaczy, że w tę grę gra kilkaset tysięcy, znaczy inaczej, kilkadziesiąt tysięcy ludzi przynajmniej, tak, którzy tam pledżują i cały czas dochodzą. No i teraz podobno było 100 tysięcy czy 150 tysięcy nowych kont założonych, jak nie więcej, no bo był teraz darmowy weekend.
No tak, tak.
Można było sobie testować grę za friko.
No właśnie, a propos to, dużo tam na tace dałeś na kościół?
Czy ja tak? Łącznie na kościół dałem najpierw pledża za 45, a potem stwierdziłem, że bardzo sobie chcę kupić jeden statek, bo on mi się strasznie podoba i bardzo bym go chciał mieć. I po w ciągu trzech lat grania, czy czterech lat grania, już nie pamiętam, kiedy to była to pierwsza. Bo ja tam kupiłem tego pledża, pograłem, potem miałem przerwę, po czym wróciłem tak zasadniczo. Grałem długo, przerwałem i teraz jest mój kolejny taki powrocik, znowu mam to na twardym dysku i sobie odpalam. I to jakieś będą 3-4 lata, więc łącznie wydałem przez 3-4 lata na tę grę $150.
No, czyli tak, z rozumem i godnością człowieka.
No z rozumem i godnością człowieka i wiesz, no mówię, no można wydać 45 i nic więcej nie musisz. Wszystko możesz sobie kupić w grze, są działające wszystkie te lupy, tak, gameplay lupy, można sobie być tam górnikiem i wydobywać minerały, jest cały proces przetapiania ich na rudę i sprzedawania drożej. Można być łowcą nagród, można łowić innych graczy, możesz być tam handlowcem i sobie latać, wiesz, statkiem handlowym, bo już teraz w końcu trochę naprawili system cargo i też już nie, gra się też nie wywala w związku z tak, żeby to było niebezpieczne, bo był taki moment, kiedy rzeczywiście, wiesz, no, jak leciałeś z ładunkiem i crashował się serwer i nara, tak, swoich pół miliona kredytów poszło się gonić, a teraz już to, tam są zabezpieczenia na to porobione, więc jakby to ten handel jakby też istnieje, więc tam jest naprawdę, no to jest bardzo fajne gwiezdne MMO, zabagowane, coraz mniej, działające zaskakująco, znaczy ja mam mocny komputer, więc u mnie to w ogóle działa bardzo dobrze, ale ostatni patch też bardzo dobrze poprawił performance, tam dużo się poprawiło, więc naprawdę, no ja mówię o tym, bo to jest jedno z takich przeżyć moich gamingowych, które wiesz, będę wspominał przez lata na pewno.
A jak sobie wiesz, grasz, ogarniasz i tak dalej, powiedz mi, co jaki czas teraz są, jak to się nazywa w MMO, resety całego świata?
Gdzie... Wipe.
O właśnie.
Wiesz co, tutaj nie ma takiego całkowitego wipe'a teraz. Teraz jest tak, że resetuje ci postać, ale statki, które kupisz, znaczy na pewno spledżowane statki masz zawsze, tak? Czyli te, które żeś sobie kupił za prawdziwe pieniądze, to one tam zostają. Wydaje mi się, że statki, które kupisz za in-game cash, też zostają, bo mi nie zresetowali kasy. Chyba ostatnio po trzech latach był reset. Po dwóch latach był reset przy prowadzeniu takiego znaczącego patcha, który zmieniał inwentory całkowicie. To chyba wtedy rzeczywiście był reset, ale też nie jestem pewien, czy kasy zresetowali. Czy nie zachowywałeś pieniędzy, czyli też zachowywałeś, jeżeli pieniądze, to zachowywałeś też garaż.
Czyli to też tak jest sprytnie zrobione, że to nie czuje się całkiem bezwartościowo.
Znaczy w ogóle wipe jest taki, że zmienia ci się postać, którą ja i tak mam w dupie i sobie robię zawsze z automatu. Accept, ten wygląda, nie wygląda jak małpa, okej. Jedziemy, tak? I tak tej postaci nie oglądam, aczkolwiek tam wiesz, jest VoIP nawet, tak? Czyli teoretycznie możesz sobie odpalić kamerę, która sczytuje ci twarz. Jak ty mówisz, to postać w grze mówi i robi mimikę taką, jak ty robisz. I co więcej, tego systemu można ten system można wykorzystywać też do rozglądania się po kokpicie. No naprawdę tam są cuda na kiju, stary, po prostu w tej grze. Takie, że szczęka opada po prostu do ziemi, jak widzisz, co tam się dzieje, to takie, ale jak to?
A z więc... takich technologii, no. Czy sorry, że może tak zmienię temat, bo nie, na koniec mi przyszło, ty jesteś VR-owy?
Czy mam VR-a, porysował mi obie pary okularów.
Aha, okej.
Wiesz co, ja nie wierzę w VR cały czas. No, to jest gimmick, to jest gadżet właśnie, tak? To gadżeciarsko. Dostałem na urodziny od mojej ukochanej, pograliśmy obydwoje.
A jaki masz headset?
Oculusa, co ja mówię, tego. Galaxy, dobrze mówię? Myszko! Nie, śpi.
A to jest taki mobilny VR, tak? Czy...
Jaki my mamy ten VR? Quest 2. Nie Galaxy, okay. Galaxy Quest, bo mi się to zawsze mieli z Galaxy Quest, był taki film kiedyś, Galaxy Quest. Nie wiem, dlaczego mi z tym Galaxy cały czas siedzi. Tak, Oculusa 2 mamy. Okay. I szczerze ci powiem, znaczy, to jest w ogóle genialne rozwiązanie, w sensie wireless VR, super. Tylko mi się nie chce. Jakby jak kogoś to jara, to bardzo uważam, że to jest w tym momencie już dobry moment, żeby zaczynać w to wchodzić, bo już to jest na tyle fajne, niezobowiązujące, możesz zakładać sobie grasz, ale mi się jakoś nie chce cały czas. No, cały czas się noszę, miałem moment z 4 miesiące temu, kiedy sobie kupiłem grę i drugą chciałem kupić, ale najpierw kupiłem tę pierwszą, zagrałem w nią i to był największy błąd mojego życia, bo to był symulator lotniczy z I wojny światowej. I niestety po długim niegraniu przypomniało mi się, że tam wiesz, jednak muszę zrobić niedobrze. A jak ci się zrobi niedobrze w VR-ze, to jest trochę tak, jak się czymś strujesz.
No, no, no.
Że potem ci bardzo długo jest w tobie niechęć do, wiesz, na przykład do alkoholu, potem nie chcesz pić tego alkoholu i potem nie chcesz tego VR-a, bo się boisz, że będzie to samo. Natomiast grę, którą strasznie bym chciał zagrać i cały czas ona leży i mam nadzieję, że w końcu zepnę pupkę i zagram, pomijając Boneworks oczywiście, które sobie kupiłem, zajebiście zajarany i w ogóle nie przeszedłem nawet tutoriala. W Alex więcej grałem, która jest dużo gorsza od Boneworksów, względami przynajmniej. Natomiast tą grą jest, to się nazywa, czekaj, Blade and Sorcery. O, Blade and Sorcery, czyli taki symulator walki mieczykami i ucinania główek i rączek. I tam można wszystko łącznie z mieczami świetnymi sobie tam modami porobić. I cały czas się noszę, tak Tadziu, zagraj w to. Bo w ogóle grą, w którą grałem najwięcej, to jest to polskie strzelanie z łuku. No, już zapomniałem zupełnie, jak się nazywa.
Coś tam Unchained, In Death Unchained?
In Death Unchained, tak, tak, tak. Tak nazywa. Bardzo fajny rogalik ze strzelaniem z łuku właśnie. Brzydki jak noc, ale bardzo sprytnie brzydki. W sensie ta brzydota cię zupełnie nie jakby wiesz. To, co powinno dobrze wyglądać, czyli jak trafia gościu, to ragdole są fajne, więc jest bardzo fajny feedback, fajnie się tam strzela z tego łuku i to dobrych parę kompletów baterii na tym zajeździłem serio, bo tam po prostu już kontroler, ten, którym więcej machałem, to po kilku godzinach odmawiał posłuszeństwa.
A z drugiego spektrum gadżeciarstwa growego i gimmickowego, switchowy jesteś, czy nie bardzo?
Nie mam. Ostatni raz w zeszłym roku odpaliłem, jak pojechaliśmy do Grecji, odpaliłem dosłownie, ja wiem, z półtorej godziny grałem przez całe wakacje.
Okej.
Ale tak, wiesz co, to jest to, co żeś poruszał a propos tego, czy trzeba mieć coś, wiesz, jako odskocznie. Jakoś już mi się na wakacjach nie chce grać. Kiedyś miałem tak, że nie mogłem, jakby czułem, wiesz, ssanie, że takie uzależnienie od giereczek, że potrzebuję tego, a teraz cholera nie potrzebuję, już nie potrzebuję też, wyszło to Diablo teraz, ten
no właśnie.
Wyciągacz kasy, więc to nawet już w tym momencie ten Switch nie do końca byłby mi potrzebny, bo wystarczyłoby odpalić sobie takie Diablo, czy nawet Genshin'a na telefonie, aczkolwiek ja nie lubię bardzo mobilnego grania, w sensie telefonu. Jak już mam grać, to minimum tablet, a optymalnie to jednak Switch i absolutnie nie planuję zakupu Steam Decka, uważam, że jest to dla mnie najbardziej niepotrzebny przedmiot, najbardziej niepotrzebny przedmiot świata. W sensie, jakbym miał sobie kupować coś do grania mobilnego, to albo Switcha, albo tego nowego, LED-owego. To by był mój wybór, bo komfort grania, ergonomia, Zelda, niczego
więcej. No właśnie, a Breath of the Wild Diablo jako gra z otwartym światem zrobiła chyba na tobie wrażenie.
No, gigantyczne i to uważam, że to jest, jak na razie nie ma gry z otwartym światem, która byłaby overall lepsze od Zeldy. To jest moje osobiste przekonanie. I to mówię przy pełnej miłości do Red Deada, do Wiedźminów, do nie wiem, Far Cryów też, do Asasynów, nie Asasynów. Przez systemowość. Ja uwielbiam namiętnie, zresztą o tym są też moje wykłady, Emergent Gameplay, tak? I jakby całe to, że rozgrywka robi ci się z niczego. Robi się z twoich akcji, z interakcji twoich ze środowiskiem, względnie ze środowiska ze sobą. Zelda jest grą systemową, której moim ulubionym przykładem to jest jabłko, które możesz na 7 różnych rodzajów zerwać z drzewa. Od zerwania go z drzewa, przez strącenie z drzewa innym jabłkiem, kamieniem, kurde, uderzenie drzewa, żeby się zatrząsło, żeby spadło, ścięcie drzewa, podjechanie koniem, zerwanie, no wiesz, bańka się rozpada przy jednym głupim jabłku.
A jak masz to jabłko, to możesz nakarmić konia, zjeść, upiec,
smażyć, do zupy wrzucić, odrzucić, wiesz, odwrócić uwagę jabłkiem. Absurd, tak? I jak na razie żadna inna gra z otwartym światem nie ma tak fajnej systemowości, jak ma właśnie Breath of the Wild. Przynajmniej singlowa, tak? Bo są gry z otwartym światem multiplayerowe, które są dla mnie równie fajne. No nie wiem, Sea of Thieves jest genialną grą z otwartym światem. Star Citizen jest genialną grą z otwartym światem, tak? Nie wiem, jeszcze by się potem parę tytułów znalazło. Nie będę teraz strzelał z głowy, ale tam parę takich bym widział.
A w jakieś takie MMO...
Survivalowe te wszystkie gry, one mają strasznie fajną właśnie, to one są nieprawdopodobnie systemowe, jeszcze do tego dochodzi cała ta otoczka PvP, która do tego dochodzi, tak? Coś, czego bardzo żałowałem, że nie było od początku w Falloutie 76. Więc w singlowych grach zdecydowanie Breath of the Wild, w multiplayerowych gry generalnie multiplayerowe mają to do siebie, że one same z siebie już są fajnymi generatorami ciekawych rzeczy. Ale tak, Breath of the Wild był dobrym przykładem i zdecydowanie jak gram w coś na w ogóle teraz przenośnie, to zwykle jest to Breath of the Wild, którym cały czas zrobiłem tylko tych dwóch z tych Guardianów i go nie skończyłem jeszcze.
Spoko, Tadziu, mamy już godzinę 15 minut, to jest chyba najdłuższy, tak, dobry czas. Najdłuższy odcinek.
A do tej pory. Przeciągnąłem.
Ale dobrze, bardzo dobrze, wiesz, to trzeba, wiesz, mierzyć wysoko i mierzyć daleko, nie?
Nie jest się zatrzymać niestety czasem.
Nie, to spoko, bardzo fajnie, bo wiesz co, ostatnio był u mnie kebab i gadaliśmy 15 minut mniej niż zazwyczaj, więc wszystko się wyrównuje, więc... Bardzo fajnie.
Nic rodzinnie.
Tak. Ja ci serdecznie dziękuję, Tadziu. Mam nadzieję, dziękuję, że się jeszcze spotkamy. Rozmowa. Ja będę śledził, co tam w Red Square Games produkujecie z prądem i bez prądu. I mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się spotkać, pogadać.
Dziękuję bardzo. Imponujący research, muszę ci powiedzieć. Aż się znowu głupio czuję, że w ogóle, wiesz, ktoś o mnie tyle wie, że tego, co ja kiedyś powiedziałem. Bo to tak...
Tylko, że u mnie to się bierze z emergentnie, wiesz. I ja po prostu cię oglądałem przez te wszystkie lata, gdzieś tam się interesowałem.
Pokolenie Hypera,
no. I ja takich ludzi też zapraszam do siebie na podcast.
O Polsacie nie mówiliśmy prawie.
O Polsacie nie mówiliśmy, no.
To
no,
o Polsacie... to spoko, to będzie na następny raz.
To ja zrobię sobie research z Polsatu, bo nie mam akurat dekodera, wiesz, i to na YouTubie to
jest,
można powiedzieć.
Na YouTubie jest, tak. Większość programów, znaczy teraz żeśmy się przenieśli na Interię, ale jest mnóstwo materiałów jeszcze na YouTubie ze starszych sezonów. 6 sezonów, właśnie żeśmy skończyli 6 sezon FOPA. I będzie Faux Spout, tak, czyli FOPA. Jeszcze będzie 7, więc przynajmniej.
To jeszcze pogadamy.
Przynajmniej.
Spoko. Jeszcze raz, Tadziu, ci dziękuję serdecznie. I
dziękuję
co? I do zobaczenia i wszystkiego dobrego.
Do widzenia.
Cześć.